Zachęcam, otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona, tudzież Księgę Koheleta, albo i Eklezjastesa. To trzy nazwy tej samej księgi w trzech różnych językach. Otwórzmy na rozdziale 8. Jedną z moich takich ulubionych serii książek i filmów zresztą, myślę, że wielu z was również, jest trylogia Władcy Pierścieni. Czytaliście, pewnie oglądaliście, jeśli nie, to bardzo mocno zachęcam. Napisane przez wierzącego człowieka, jakim był John Ronald Reuel Tolkien. Książka, która jest taką alegorią wojny, związana jest z przeżyciami autora w czasie wojennym. I jest tam i w książce, i w filmie zawarty taki cytat, kiedy główny bohater Frodo dowiaduje się o tej wojnie, która nadchodzi i za chwilę ma się rozpocząć, gdzie jego mentor w tej książce, Gandalf, tłumaczy mu, na czym polega zło i to, co ma się wydarzyć. I wtedy pojawia tam się taki dialog. W tej książce można przeczytać, że Frodo powiedział: wolałbym, żeby to się nie zdarzyło akurat za mojego życia. A Gandalf odpowiada: ja także. Podobnie jak wszyscy, którym wypadło żyć w takich czasach. Ale nie mamy na to wpływu. Od nas zależy jedynie użytek, jaki zechcemy zrobić z darowanych nam lat. A nasz czas zapowiada się czarno. I chociaż nasz czas dzisiaj, przynajmniej póki co, nie jest jakoś bardzo czarny, ale zmierza, wydaje się, w nieciekawym kierunku, nie wiemy, co przyniesie życie, jak mówiliśmy też tydzień temu. Jest ono zaskakujące, jest jak pudełko czekoladek i nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Natomiast kluczem w tym życiu jest świadomość tego, kto trzyma to pudełko czekoladek. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, opamiętałeś się swoich grzechów, to z łaski Jego jesteś Jego dzieckiem. On trzyma to pudełko i nawet jeśli ta kolejna czekoladka, ten kolejny rozdział będzie gorzki, to wciąż wszystko służy ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Niemniej, chociaż żyjemy, na razie i oby tak zostało w czasach wojennych, to jednak zmagamy się też w naszej codzienności z prawdziwym bólem, z prawdziwym smutkiem, z prawdziwymi stratami, z prawdziwymi niezrozumieniami, z tymi pytaniami, dlaczego Boże mnie to spotyka i jak mam się w tym odnaleźć. Nie rozumiem tego, co się dzieje dookoła nas, dookoła mnie. I pewnie was nie zaskoczę, jeśli powiem, że Kohelet dzisiaj dalej będzie rozwijał właśnie ten temat, czyli temat, jak żyć w tym świecie pod słońcem, świecie, którego nie rozumiemy. I dzisiejszy tekst, rozdział 8 od wersetu 2, będziemy czytać aż do 9 rozdziału 10 wersetu, to taka spirala schodząca w dół, w coraz większą ciemność. Kohelet będzie mówił o tym w dzisiejszym fragmencie, że władza jest niesprawiedliwa i trzeba tej władzy być posłusznym. Że nie wybieramy poziomu sprawiedliwości na świecie. Świat jest niesprawiedliwy. Że dalej nie wybieramy okoliczności swojego życia. W końcu, że nie wybieramy dnia swojej śmierci. Tak jakby po prostu dzieje się życie, a my tutaj mamy się odnaleźć jak jakaś mała drewniana łódeczka w sztormie. Natomiast zobaczymy też, że w tej spirali, w tym zejściu coraz niżej, w głębi rozpaczy, nie wylądujemy w otchłani. A wręcz przeciwnie. Gdzie? Przeczytajmy. Księga Kaznodziei, rozdział 8, od wersetu 2 do 9-10. Przestrzegaj poleceń króla ze względu na przysięgę złożoną Bogu. Nie spiesz się, by prędko odejść przed jego oblicza, ani też nie naprzykrzaj się, gdy sprawa jest przegrana, gdyż i tak uczyni on to, co mu się spodoba. Słowo króla ma przecież swój autorytet. Czy ktoś powie mu, co ty takiego uczyniłeś? Przestrzegaj jego poleceń, a nie spotka cię nieszczęście. Człowiek mądry potrafi rozeznać chwilę sposobną i wydać właściwy osąd, gdyż każda sprawa ma swój właściwy czas i słuszną ocenę, a zło człowieka bardzo na nim ciąży. Nikt nie zna przyszłości. Czy ktoś zdoła opowiedzieć wydarzenia, które nastąpią? Żaden człowiek nie panuje nad wiatrem, nie zdoła go powstrzymać. Nikt nie ma władzy nad dniem śmierci, ani podczas bitwy nie ma chwili wytchnienia. Nieprawość nie uratuje tego, kto ją popełnia. Przyjrzałem się temu wszystkiemu i przemyślałem wszystkie sprawy, które dzieją się pod słońcem. Jest to czas, kiedy każdy wykorzystuje swoją władzę, by uciskać drugiego. Otóż widziałem pogrzeby ludzi nieprawych, którzy odeszli z tego świata. Orszak wyruszał z miejsca świętego, im zaś oddawano cześć w mieście, w którym dopuszczali się nieprawości. To też jest ulotne. Skoro nie ma natychmiastowej odpłaty za złe czyny, dlatego w sercu człowieka dojrzewa mnóstwo niecnych zamiarów, zwłaszcza, że grzesznik popełnia zło stokrotnie, a cieszy się długim życiem. Wiem także, że tym, którzy boją się Boga, dobrze będzie się działo, ponieważ się Go boją. Nieprawym zaś nie będzie się powodzić, ich życie nie wydłuży się jak cień, gdyż nie boją się Boga. To jednak, co dzieje się w świecie, jest takie ulotne. Zdarzają się bowiem ludzie prawi, których dotyka taki los, jakby popełniali grzeszne czyny. Bywają też grzesznicy, których spotyka taki los, jakby postępowali w sposób prawy. Niewątpliwie i to jest ulotne. Najwyżej cenię sobie radość. Człowiek nie zazna szczęścia pod słońcem, jak tylko wówczas, gdy będzie jadł, pił i cieszył się życiem. Niech mu to towarzyszy w jego trudzie przez wszystkie dni życia, którymi Bóg obdarzył go pod słońcem. Cały swój wysiłek skierowałem ku poznawaniu mądrości, by odkryć sens wydarzeń, które dzieją się na świecie. Choćby człowiek odmawiał snu swoim oczom we dnie i w nocy, to jednak, gdy przyjrzałem się wszystkim dziełom Boga, nie zdoła człowiek pojąć sensu tego, co dzieje się pod słońcem. Mimo trudu poszukiwań człowiek nie znajduje odpowiedzi, a choćby mędrzec stwierdził, że posiada wiedzę, to w gruncie rzeczy niczego nie jest w stanie zrozumieć. Zastanawiałem się głęboko i badałem, co to znaczy, że ludzie prawi i mądrzy oraz ich czyny są w ręku Boga. Podobnie wszelka miłość i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka w przyszłości. Tak czy inaczej, wszystkich czeka ten sam los. Zarówno człowieka prawego, jak i nieprawego. Dobrego, który przestrzega czystości, jak i nieczystego. Tego, kto składa ofiary, jak i tego, kto ofiar nie składa. Człowieka dobrego, jak i grzesznika. Tego, kto zwykł przysięgać, jak i tego, kto obawia się przysięgi. Najgorszą rzeczą pod słońcem jest to, że wszystkich spotyka ten sam los oraz że w sercu człowieka gnieździ się tyle zła. Póki żyją, głupota wypełnia ich serca, a potem do zmarłych. Dopóki ktoś należy do grona żyjących, czuje się bezpieczny. Lepszy jest bowiem żywy pies od martwego lwa. Żywi wiedzą przynajmniej, że czeka ich śmierć, umarli zaś niczego już nie wiedzą. Nie spotyka ich żadna nagroda, gdyż nikt o nich już nie pamięta. Ich miłość, ich nienawiść, ich namiętności, wszystko przepadło. Nigdy nie będzie już dla nich miejsca pośród spraw, które dzieją się pod słońcem. Idź więc, jedz chleb z radością, a wino pij w pogodzie ducha, gdyż Bóg już spojrzał łaskawie na twoje czyny. Chodź zawsze w białych szatach, a wonnego olejku niech nie zabraknie na twojej głowie. Korzystaj z uciech świata razem z kobietą, którą pokochałeś przez całe twoje ulotne życie, którym Bóg obdarzył cię pod słońcem, przez wszystkie twoje ulotne dni. To jest twoja cząstka w życiu i w całym twoim trudzie pod słońcem. Na ile sił ci starczy, dokonaj dzieł, których się podejmujesz, gdyż w otchłani, ku której zmierzasz, nie będzie żadnych działań, ani zamysłów, żadnej wiedzy, ani mądrości. Panie Boże, prosimy, poprowadź nas teraz przez ten dosyć długi, wydaje się skomplikowany fragment, a jednak niosący w sobie wiele bardzo ważnej treści. Boże, dotykaj naszych dusz, rozjaśniaj przez swojego ducha przed nami swoje słowo. Prosimy, daj nam dostrzec ogrom światła i tą eksplozję radości pośród ciemności tego życia. Amen. Więc moi drodzy, kaznodzieja w tym tekście staje twarzą w twarz z ponurą rzeczywistością czterech rzeczy. Po pierwsze, z ponurą rzeczywistością władzy królewskiej, to wersety 2-9 w rozdziale 8. Po drugie, z ponurą rzeczywistością niesprawiedliwego życia, wersety 10-15. Po trzecie, jest zdumiony zagadką życia w wersetach 16-17. W końcu zmierza do nieuchronności śmierci, wersety 1-6. A na końcu, kiedy jest już na samym dnie, wydaje się, że już ciemniej nie ma, wychodzi ku światu i zwraca się ku wierze i ku Bogu jako jedynemu lekarstwu na ciemność tego świata. Więc zacznijmy od wersetów 2-9 w rozdziale 8, czyli mierzenie się z rzeczywistością władzy królewskiej. Nie chodzi w tych wersetach o to, że nie chodzi tutaj o politykę, raczej chodzi o coś głębszego. Chodzi o to, że żyjemy w świecie, którego nie kontrolujemy. Znaczy nam się wydaje, że kontrolujemy, bo my to mamy demokrację, prawda? My chodzimy na wybory i oddajemy nasze głosy i my sobie tylko zmieniamy tego, kto przy tym korytku się znajduje. Ale w rzeczywistości nie mamy na to żadnego wpływu. Nasze głosy, dobrze, że chodzimy, mamy taki przywilej, to chodźmy głosować, ale ostatecznie ta władza królewska wcale się nie zmienia. Werset drugi mówi, przestrzegaj poleceń króla ze względu na przysięgę złożoną Bogu. W naszych czasach, ale pewnie w każdych czasach, nieufność wobec władzy jest niemal odruchowa. Prawda? W mediach słyszymy o korupcji, o nadużyciach, o niekompetencji i wystarczy kilka minut porozmawiać o polityce, by usłyszeć całą listę powodów, dla których rządzący nie zasługują na szacunek. I nie ma się co oszukiwać, zazwyczaj są to solidne i prawdziwe argumenty. Pismo Święte natomiast uczy nas wielokrotnie, mówiąc, szanuj władzę. Nie dlatego, szanuj tę władzę, że król jest dobry i mądry i sprawiedliwy, ale dlatego, że za każdą ludzką władzą ostatecznie stoi Boża władza. Więc zobaczcie, że w tym drugim wersecie kaznodzieja mówi przestrzegaj poleceń króla ze względu na to, jaki on jest mądry. Tak czy nie? Nie. Przestrzegaj poleceń króla ze względu na przysięgę złożoną Bogu. Posłuszeństwo władzy nie wynika z relacji do króla, ale z relacji do Boga. To samo później rozwija apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdzie mówi, nie ma bowiem władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. I to nie znaczy, że Bóg pochwala wszystko, co robią rządzący. Absolutnie nie. I Biblia jest pełna przykładów złych, niegodziwych królów. W zasadzie od samego początku do samego końca Biblii. Niewiele się w tej kwestii zmieniło w świecie. I my lubimy się podporządkować, owszem, kiedy zgadzamy się z decyzjami władzy. Chętnie okazujemy szacunek, szczególnie jak jest krótko po wyborach i moi wygrali. To wtedy sobie myślimy, teraz to, ale będę realizował biblijne wezwanie do posłuszeństwa władzy. Ale potem mija parę miesięcy i przychodzi rzeczywistość taka, jaka przychodzi. Więc co zrobić, gdy rządzi ktoś, kogo byśmy nie wybrali? Co zrobić, kiedy przełożony w pracy na przykład wydaje się niesprawiedliwy? Co zrobić, gdy decyzje władz budzą frustrację? I wtedy rzeczywiście wychodzi na jaw to, czy wierzymy, że to Bóg panuje nad historią. Kohelet jest realistą. On nie idealizuje władzy. W wersecie 3 i 4 przypomina, że król ma wielką moc. Werset 3, słowa króla. Werset 4, słowo króla ma przecież swój autorytet. Czy ktoś mu powie, co ty takiego uczyniłeś? A w wersecie 9 mówi, przyjrzałem się temu wszystkiemu, przemyślałem wszystkie sprawy, jest to czas, kiedy każdy wykorzystuje swoją władzę, by uciskać drugiego. Taka jest rzeczywistość władzy. Władza jest potrzebna, ale też jest i niebezpieczna. I każdy człowiek, który posiada chociaż odrobinę władzy, jest też grzesznikiem i pozostaje tym grzesznikiem. Dlatego historia świata jest pełna wielkich osiągnięć władców, ale też i ogromnych nadużyć władców. I kaznodzieja nie uczy nas tutaj naiwności. On wie, że władza może krzywdzić. On wie, że człowiek może wykorzystywać swoją pozycję przeciwko innym. On wie, że władcy przynoszą często cierpienie. A mimo to nie prowadzi nas ani do buntu, ani do rozpaczy, prowadzi nas do zaufania. Bo owszem, świat jest niedoskonały, władcy są, bywają źli, ale pamiętaj, że nad każdym ziemskim tronem stoi jeszcze jeden tron. Jest to Boży tron. Dlatego właśnie chrześcijanin może zachować spokój nawet w świecie, który nie podoba mu się to, jaki kierunek obrał i w jakim zmierza. I to nie dlatego, że ufa politykom, dlatego, że ufa Bogu. Więc myślę, że wielu ludzi dzisiaj próbuje budować swoje poczucie na bezpieczeństwo na tym, kto aktualnie sprawuje władzę. Jak moi, to jest szansa, że będzie wspaniale. Natomiast kiedy ich kandydat przegrywa, to popadają w rozpacz, że teraz to już na pewno będzie tragedia. Bracia i siostry, chrześcijanie, nie żyjmy w tym rytmie. Nie żyjmy w tym rytmie. Nasza nadzieja nigdy nie była związana ani z pałacem prezydenckim, ani z parlamentem, z sejmem, z senatem, jakimkolwiek królem. Żadne wybory nie zmienią ludzkiego serca, żadna konstytucja nie stworzy nowego człowieka. Nasza nadzieja, która zmienia wszystko, siedzi po prawicy Ojca w niebie, nie zaś zasiada w budynku przy Wiejskiej czy przy Krakowskim Przedmieściu. Przestrzegaj poleceń króla ze względu na przysięgę złożoną Bogu. Władza bywa niesprawiedliwa, często jest niesprawiedliwa. Niemniej mędrzec Kohelet zachęca nas, byśmy władzy okazywali posłuszeństwo ze względu na Boga. W wersetach 10-15 czytamy o tym, że życie jest niesprawiedliwe. Więc problemy świata nie kończą się na złych władcach, problem jest znacznie głębszy. I nawet gdy odłożymy na bok temat polityki, to pozostaje coś, co dotyka każdego człowieka. Pozostaje problem niesprawiedliwości życia. Ten problem był już omawiany, pewnie pamiętacie, w drugim rozdziale tej księgi, ale dobrze będzie sobie go przypomnieć, bo często się z tym zmagamy. Więc w wersetach 10-15 czytamy: otóż widziałem pogrzeby ludzi nieprawych, którzy odeszli z tego świata. Orszak wyruszał z miejsca świętego, im zaś oddawano cześć w mieście, w którym dopuszczali się nieprawości. Jest to coś, co dobrze znamy, prawda? Źli ludzie nie zawsze ponoszą konsekwencje swoich czynów. Czasami dożywają starości, czasami cieszą się powodzeniem, czasami umierają otoczeni szacunkiem. I to w mieście, w którym dokonywali tych strasznych rzeczy. A ludzie, których nazwalibyśmy dobrymi, często cierpią, często są pomijani, często są zapominani. I każdy z nas nosi w sobie to przekonanie, że świat powinien działać inaczej, a jednak nie działa. Chcemy wierzyć, że dobro zostanie wynagrodzone, a zło ukarane. Chcemy wierzyć, że uczciwość się opłaca. Chcemy wierzyć, że sprawiedliwość zwycięża. Dlatego kochamy filmy i książki, mity. Dlatego wtedy, gdy ratunek przychodzi w ostatniej chwili, gdy ten Frodo ostatkiem sił jakoś dochodzi do góry przeznaczenia i ten pierścień władzy tam spada na dół i Sauron umiera, orły przylatują, ratują Froda i wszystko jest wspaniale. I tacy szczęśliwi wyłączamy telewizor, czy wychodzimy z kina, zamykamy książkę i życie się toczy. I zazwyczaj ono tak nie wygląda. I okazuje się, że to ten, który oszukiwał, dostaje awans, że to ten, który jest nieuczciwy, zarabia fortunę, że to bezbożny wydaje się mieć wszystko, a wierzący zmaga się z chorobą, albo ze stratą, albo z cierpieniem i pojawia się pytanie: Boże, gdzie jest sprawiedliwość? To jest pytanie każdego człowieka, który patrzy na rzeczywistość pod słońcem i nie rozumie tego, co się dzieje. Kaznodzieja w wersecie 11 zauważa coś bardzo niepokojącego. Mówi: skoro nie ma natychmiastowej odpłaty za złe czyny, dlatego w sercu człowieka dojrzewa mnóstwo niecnych zamiarów. Innymi słowy, gdy grzech nie jest natychmiast ukarany, ludzie dochodzą do wniosku, że można grzeszyć bezkarnie. I znowu 3000 lat minęło, niewiele się zmieniło. Ludzie nadal myślą: nic mi się nie stało, Bóg nie reaguje, nie ma konsekwencji, mogę robić co chcę. Ale, drodzy, Boże milczenie nie jest Bożą obojętnością. Boże opóźnienie kary nie oznacza Bożej rezygnacji z sądu. Przerabialiśmy to już na początku tej księgi. Dlatego w wersecie 12 kaznodzieja mówi: wiem także, że tym, którzy boją się Boga, dobrze się będzie działo, ponieważ się Go boją. Zwróćcie uwagę na jego słowa. On nie mówi: wydaje mi się, że tym, którzy boją się Boga, dobrze się będzie działo. Nie mówi: mam nadzieję, że tym, którzy boją się Boga, dobrze się będzie działo. Nie mówi: tak przypuszczam, że tym, którzy boją się Boga, będzie się dobrze działo. On mówi: ja to wiem, że tym, którzy boją się Boga, będzie się dobrze działo. Ja to wiem, to jest akt wiary. Dlatego, że wszystko, co Kohelet widzi wokół siebie, zdaje mu się mówić coś innego. Ale on mówi: ja wiem, ja się będę trzymał tej Bożej obietnicy, że on nie pozostawi wiernych sobie ludzi. Jego oczy widzą triumf bezbożnych, ale wiara mówi mu, że ostatnie słowo należy do Boga. I rzeczywiście potrzebujemy tego nastawienia. Pan Bóg obiecał, że swoich ludzi, bogobojnych ludzi poprowadzi. On z pewnością wynagrodzi. Wynagradza często w doczesności, ale z pewnością wynagrodzi w wieczności. On jest Bogiem sądu. Sąd do Niego należy. Często ludzie zadają pytania, ludzie niewierzący albo zmagający się z wiarą, zadają pytania: no jak to jest na przykład, że w Starym Testamencie Bóg kazał jakiś naród wyciąć w pień? Dlaczego tak się dzieje? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie: dlaczego Bóg pozwala na niesprawiedliwość na świecie? I nie widzą często tego sprzężenia zwrotnego, że z jednej strony narzekamy na niesprawiedliwość na świecie, a kiedy Pan Bóg przychodzi ze swoim sądem, aby dokonać sprawiedliwości, to mówimy: no nie, to nam się też nie podoba. To się tak nie da. to albo jedno, albo drugie. Niektórzy mówią, no jest tyle, dlaczego ten świat jest taki niesprawiedliwy? Boga nie ma, bo jest tyle zła na świecie. A potem, kiedy słyszą o tym, że jest piekło, mówią, to ja nie chcę takiego Boga, który stwarza piekło. No to albo jedno, albo drugie. Bo jeśli jest niesprawiedliwość na świecie i pragniemy tego, aby sprawiedliwość została przez Boga wykonana i aby niegodziwi ci, którzy go świadomie odrzucają, nie chcą z nimi, czynią zło wbrew Bożemu prawu, które jest w sercach naszych zasiane i wbrew przekonaniu tego, co mówi Pismo Święte, krzywią, niszczą to, no a jednocześnie ludzie żądają sprawiedliwości, a kiedy już Pan Bóg ją wykonuje, to im się nie podoba. Pan Bóg jest sprawiedliwy w swoim czasie. Pamiętajmy o tym dobrze. Więc zostaw osąd ostateczny Bogu. Nie musisz naprawiać całego świata, nie musisz być sędzią wszechświata. Jest już ktoś, kto ten urząd sędziego zajmuje. I to nie oznacza bierności wobec zła, to nie oznacza rezygnacji ze sprawiedliwości, oznacza natomiast, że przestajemy nosić ciężar, którego Bóg nam nigdy nie powierzył, czyli ciężar tego, żeby świat uczynić sprawiedliwym. On nie będzie sprawiedliwy. Jasne, my mamy zabiegać o sprawiedliwość, ale mieć świadomość, że nie uczynimy tego świata sprawiedliwym. Ostateczna sprawiedliwość nie spoczywa na naszych barkach, spoczywa na Bożych barkach. Dlatego jako chrześcijanie możemy patrzeć na niesprawiedliwość tego świata bez rozpaczy, bo znamy sędziego całej ziemi, który z pewnością dokona tego, co jest słuszne. Idąc dalej, wersety 16-17, Kohelet mierzy się z zagadką życia. Więc mówi, że problem nie polega jedynie na tym, że życie bywa niesprawiedliwe, nie polega jedynie na tym, że mamy władzę, na którą nie mamy za bardzo wpływu i trzeba pod tą władzą ziemską żyć. Problem polega na tym, że często nawet nie potrafimy zrozumieć, dlaczego tak w ogóle jest. A przecież właśnie tego najbardziej pragniemy. Człowiek potrafi znieść wiele, jeśli zna powód. Człowiek potrafi na wiele rzeczy jakoś tak się wziąć w sobie, jeśli wie, do czego to zmierza, jeśli będzie dobry owoc. Znacznie trudniej jest cierpieć wtedy, kiedy nie rozumiemy sensu cierpienia. Dlatego w wersetach 16-17 czytamy: cały swój wysiłek skierowałem ku poznaniu mądrości, by odkryć sens wydarzeń, które dzieją się na świecie. A dalej, jednak gdy przyjrzałem się wszystkim dziełom Boga, człowiek nie zdoła pojąć sensu tego, co dzieje się pod słońcem. Mimo trudu poszukiwań, człowiek nie znajduje odpowiedzi, a choćby mędrzec stwierdził, że posiadł wiedzę, to w gruncie rzeczy niczego nie jest w stanie zrozumieć. On tego nie mówi jako człowiek leniwy, wręcz przeciwnie. Mówi, cały swój wysiłek, wszystko co mogłem, skierowałem ku poznaniu mądrości. Próbowałem zrozumieć, analizowałem, obserwowałem, szukałem odpowiedzi. Można powiedzieć, że on prowadził badania nad życiem, a jednak doszedł do granicy i tam doszedł do wniosku, o których już była mowa tydzień temu, że im więcej wiesz, tym bardziej wiesz, że nie wiesz. To jest jego wniosek z całego trudu. Więc Kohelet odkrywa, że nawet najmądrzejszy człowiek nie jest w stanie ogarnąć wszystkich Bożych dróg. Więc jeśli jest smutno i jest ciężko teraz po tych trzech krótkich fragmentach, czyli mamy władzę, na którą nie mamy wpływu, trzeba pod nią żyć, życie wydaje się nam niesprawiedliwe, trzeba jakoś w nim żyć, w ogóle nie rozumiemy, jak to wszystko działa, ciężko tu odnaleźć mądrość, jakby tego było jeszcze mało, to wersety 1-6 przychodzą. I tutaj kaznodzieja dochodzi do najtrudniejszego tematu. Bo jak już powiedział, że trzeba słuchać władzy, choć się nie ma na nią wpływu, że życie jest niesprawiedliwe, że życie jest pełne zagadek, to wskazuje największą zagadkę i największą niesprawiedliwość pod słońcem. W wersecie 1 czytamy: zastanawiałem się głęboko i badałem, co to znaczy, że ludzie prawi i mądrzy oraz ich czyny są w ręku Boga. Więc życie człowieka znajduje się w ręku Boga, nie w ręku wszechświata, nie w ręku gwiazd, nie w ręku losu, nie w ręku śmierci, w ręku Boga. A jednak zaraz po tym dodaje, człowiek nie wie, co go spotka w przyszłości. Więc patrząc na okoliczności życia, nie jesteśmy w stanie odczytać tego, co te okoliczności oznaczają. Wcześniej nam pokazał, że sprawiedliwi cierpią, a bezbożni często prosperują. Teraz idzie o krok dalej i mówi, tak czy inaczej, wszystkich czeka ten sam los. Więc można odnieść wrażenie, w ogóle, że w całej tej księdze co chwilę ten temat śmierci się pojawia. On krąży, kaznodzieja, wokół tematu śmierci i ciągle do niego wraca. I mówiliśmy o tym tydzień temu, że człowiek mądry nie ucieka od myślenia o śmierci. Kaznodzieja to właśnie robi. On nie ucieka od myślenia o śmierci. On raczej patrzy śmierci w twarz. I mówi, wszyscy zmierzają, w tym samym kierunku, w wersecie drugim. Wszyscy zmierzają w tym samym kierunku. Tak czy inaczej, wszystkich czeka ten sam los, zarówno człowieka prawego, jak i nieprawego, dobrego, który składa, który przestrzega czystości, jak i nieczystego. Tego, kto składa ofiary, jak i tego, kto ofiar nie składa. Dobrego i grzesznika. Tego, kto zwykł przysiągać, tego, kto odmawia przysięgi. Całe życie my lubimy dzielić ludzi na różne kategorie, tak jak w tym wersecie. Bogaty, biedny, mądry, głupi, wierzący, niewierzący, wpływowy, nieznany. Ale gdy przychodzi śmierć, wszystkie te podziały nagle tracą znaczenie. Przychodzi ona do wszystkich tak samo, wszyscy stają z tą samą rzeczywistością. I ta śmierć jest właśnie wielkim problemem dla każdego człowieka, bo obnaża nasze złudzenie kontroli. Przez całe życie próbujemy nad wszystkim panować, a potem przychodzi z zaskoczenia śmierć, i przypomina nam, że ostatecznie nie jesteśmy panami własnego losu. Więc nie wybieramy swoich władców, nie wybieramy poziomu sprawiedliwości na świecie, nie wybieramy wszystkich okoliczności życia, nie wybieramy również dnia swojej śmierci. Jest to jeden z największych problemów życia pod słońcem. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni pierwotnie do życia, nie zaś do śmierci. W Edenie nie było śmierci. Bóg stworzył człowieka do społeczności z sobą, do pracy, do radości, do spełnienia, do relacji, a śmierć pojawia się dopiero po grzechu. Dlatego w głębi serca każdy człowiek wie, że jest coś nie tak z tym światem, że nie zostaliśmy stworzeni po to, aby umierać. I właśnie dlatego śmierć wydaje nam się obca, nawet jeśli jest tak bardzo powszechna. Nawet jeśli żałujemy ludzi, którzy zmarli mając 100 lat. I mówimy, szkoda. Dlaczego szkoda? Bo nawet jeśli to był człowiek wierzący i wiemy, że tam jest wieczność, to jakoś tak nie powinno być. No, Panie Boże, mógłbyś takie drzwi zrobić, żeby się z jednego świata do drugiego przechodziło i już. A tutaj to umieranie, jakoś tak nie powinno być. Śmierć jest intruzem. Śmierć jest skutkiem upadku. Śmierć jest przypomnieniem, że świat jest krzywy. Werset 4 mówi: lepszy jest bowiem żywy pies od martwego lwa. Ach, dobre jest to powiedzenie. Chcę sobie je zaadoptować i pamiętać o nim. Lepszy jest żywy pies od martwego lwa. Bo żywy pies ma więcej możliwości niż nawet waleczny lew. Bo dopóki człowiek żyje, może odpowiedzieć na Boże wezwanie, może się opamiętać, może pokochać Boga, może służyć innym, może wykorzystać czas, który został mu dany. I tutaj wracamy do tych słów, które zacytowałem na początku z książki Tolkiena. Nie decydujesz o czasach, w których żyjesz, ale możesz zdecydować, co zrobisz z czasem, który otrzymałeś. Nie decydujesz o czasach, w których żyjesz. W ogóle, kompletnie. Tak jak zaczynaliśmy tą serię prawie 2 miesiące temu, mówiłem, jak chcesz opowiedzieć o tym, jakie życie jest zaskakujące, wspaniałe, cudowne albo smutne, idź nad brdę i opowiedz o tej rzece, która tutaj płynie sobie niezmiennie od wieków i się niczym nie przyjmuje. Nie decydujesz o tym, jak to życie wygląda, ale możesz decydować, co zrobić z czasem, który otrzymałeś. Więc warto tutaj zadać sobie pytanie, czy żyję tak, jakbym miał nieskończoną liczbę dni? W jaki sposób prowadzę życie? Czy przypadkiem nie żyję tak, jakbym miał nieskończoną liczbę dni? Większość ludzi tak właśnie żyją. Jutrają, jak to mówił Darek Wiśniewski w swoim świadectwie. Jutrają. Odkładają na jutro. Odkładają pojednanie na później. Odkładają posłuszeństwo na później. Odkładają służbę Bogu na później. Odkładają rozmowę z dziećmi na później. Odkładają czas z małżonkiem na później. Tak jakby mieli nieograniczoną liczbę dni. A ono przecież tak mija. Tak szybko leci to życie. I ta księga Biblii, jak i wiele innych, przypomina nam, masz określoną liczbę dni. I to właśnie świadomość śmierci pomaga mądrze przeżyć życie po to, aby nie marnować czasu, który dał nam Bóg. Bo ona nadejdzie, bo świat jest krzywy. I w ostatnich 3-4 wersetach, wersety 7-10, następuje jeden z najbardziej zaskakujących zwrotów w całej księdze. Więc po wszystkich rozważaniach o śmierci, o przemijaniu, o niesprawiedliwości, o tajemnicy życia, moglibyśmy oczekiwać, że Kohelet powie: życie jest takie straszne, że po prostu ludzie rozpaczajcie, bo wszystko jest takie ulotne. Schodzi coraz niżej, pokazując, że w zasadzie na nic nie mamy wpływu i dochodzi do wniosku w wersecie 7, który jest absolutnie odwrotny. W ogóle on nie mówi, siądź i płacz i rozpaczaj. W wersecie 7 mówi, w związku z tym wszystkim, idź więc i jedz chleb z radością, a wino pij w pogodzie ducha, gdyż Bóg łaskawie spojrzał na twoje czyny. Niesamowity jest jego wniosek. Kohelet patrzy śmierci prosto w oczy, a potem mówi do swoich czytelników, ciesz się życiem. Nie ignoruj śmierci, nie udawaj, że jej nie ma, ale właśnie dlatego, że życie jest krótkie, przeżyj je jako dar od Boga. Zauważcie, on wymienia bardzo zwyczajne rzeczy w tych wersetach 7-10. Tak jak już to wiemy, miał to w zwyczaju od samego początku księgi. On tu mówi o dobrym jedzeniu i o dobrym piciu w wersecie 7. On tu mówi w wersecie 8 o wygodnym, ładnym ubraniu, choć zawsze w białych szatach. Dzisiaj tutaj ten biały kolor się przybija. Olga mocno się zastosowała do tego i wielu innych. Dlaczego? Bo te białe szaty w tamtym gorącym klimacie, wiecie, nie przyciągają tak słońca jak ciemne ubranie. Choć zawsze w białych szatach, wonnego olejku niech nie zabraknie na twojej twarzy. Więc korzystaj z tego. W wersecie 9 mówi o małżeństwie. Korzystaj z uciech świata razem z kobietą, którą pokochałeś. Mówi o pracy w wersecie 10. Na ile ci sił starczy, dokonaj dzieł, których się podejmujesz. To są normalne rzeczy, nic wielkiego. Żadnych spektakularnych sukcesów, których poszukuje wielu ludzi tego świata. Po prostu codzienne Boże dary. Tak jakby Kohelet mówił, człowieku, nie przegap życia, czekając na coś większego. Nie przegap życia, czekając na coś większego. Czasami myślimy sobie, będę szczęśliwy, jak dostanę awans. Będę szczęśliwy, jak już w końcu będzie emerytura. Będę szczęśliwy, jak już kupię dom. Będę szczęśliwy, jak będę miał dzieci. Albo potem będę szczęśliwy, jak już te dzieci będą dorosłe i się wyniosą. Albo jak będę miał wnuki, to będę szczęśliwy. I cały czas my mówimy, ja będę szczęśliwy tam gdzieś, kiedyś. A życie przecieka przez palce. Więc Kohelet mówi, ciesz się tym, co Bóg daje tobie dzisiaj. Ciesz się posiłkiem przy stole. Ciesz się rozmową z przyjaciółmi. Ciesz się ubraniem, jakie masz. Ciesz się spacerem, rodziną, pracą, małżeństwem, relacjami. To nie są przeszkody w życiu. To nie są nudne dodatki do życia. To jest właśnie życie. To jest właśnie życie. I tak łatwo jest nim pogardzić i je przegapić. Bo my chcemy więcej. Szczególnie piękny jest właśnie ten fragment pokazujący. Po prostu ciesz się Bożym darem. W świecie pełnym frustracji, przemijania Bóg daje nam relacje, daje rodzinę, daje przyjaźnie, daje ludzi, których możemy kochać i mówi nie traktuj tego jako oczywistości. Ciesz się, bo jest to Boży dar. Na koniec w wersecie 10 mówi na ile sił ci starczy, dokonaj dzieł, których się podejmujesz. Innymi słowy, pracuj gorliwie, nie marnuj życia, nie dryfuj. Dokonaj dzieł, których się podejmujesz, nie odkładaj wszystkiego na później, nie jutraj. Bóg dał ci określony czas, wykorzystaj go dobrze, żyjąc w bojaźni Bożej, świadom Jego sprawiedliwości, Jego działania i Jego czasu. Na sam koniec dochodzimy do miejsca, w którym Ewangelia prowadzi nas znacznie dalej niż Księga Kaznodziei. Kaznodzieja nie znał jeszcze rzeczywistości, nie znał jeszcze dobrze tej rzeczywistości śmierci i życia po śmierci. Nie widział jeszcze pustego grobu, tego, co nam później Chrystus w pełni objawił. My już go widzimy, on jeszcze nie. Kohelet widział śmierć jako coś, co odbiera człowiekowi wszystko. Tak też kończy w wersecie 10. My zaś wiemy, że Chrystus odebrał śmierci jej ostateczne zwycięstwo. Ostatecznie śmierć nie zwycięża. Na krzyżu Jezus wziął na siebie karę za nasze grzechy, a trzeciego dnia powstał z martwych. I dlatego śmierć nie jest już dla nas chrześcijan ślepą uliczką, gdzie dochodzimy i trafiamy na mur. Jest ona raczej dla nas bramą. Ona nie oznacza końca naszej historii, jak tutaj jeszcze dla Koheleta. Ona oznacza przejście do pełni życia z Chrystusem. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w całej obfitości. Jana 10:10. To nie jest tylko mowa o życiu wiecznym kiedyś, to jest mowa o sensie życia już teraz. I w Chrystusie możemy cieszyć się Bożymi darami, bez czynienia ich naszymi bożkami. Możemy jeść, pracować, kochać, odpoczywać, dziękować Bogu za każdy dzień, bo wiemy, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Nie ma. Więc drodzy, Kohelet przypomniał nam dzisiaj 5 takich punktów. Nie wybierasz swoich władców, Nie wybierasz poziomu sprawiedliwości w świecie. Nie wybierasz okoliczności życia. Nie wybierasz dnia swojej śmierci. Ale możesz zdecydować, jak wykorzystasz czas, który dał ci Bóg. Możesz żyć w ciągłej frustracji, próbując kontrolować to, czego kontrolować nie potrafisz, albo możesz zaufać temu, który kontroluje wszystko, który trzyma pudełko czekoladek. Możesz patrzeć na niesprawiedliwość i rozpaczać, a możesz pamiętać, że sędzia całej ziemi postąpi sprawiedliwie. Możesz buntować się przeciwko tajemnicy życia, albo pokornie przyznać, że Bóg wie więcej niż ty. Możesz żyć tak, jakbyś miał nieskończoną liczbę dni, a możesz żyć tak, albo mądrze wykorzystać te dni, które zostały tobie dane. I możesz próbować znaleźć sens życia pod słońcem, albo znaleźć go w tym, który wyszedł spoza grobu. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, a zmartwychwstał, to żaden dzień przeżyty dla Niego nie jest daremny. A jeśli Jezus żyje, to nawet śmierć nie jest końcem. Dlatego, bracie, siostro, jedz swój chleb z radością, kochaj swoich bliskich, pracuj wiernie, służ Bogu całym sercem, żyjąc w bojaźni przed Nim. I rób to wszystko z nadzieją, bo nasza nadzieja nie znajduje się pod słońcem. Nasza nadzieja siedzi po prawicy Ojca w niebie. Amen. Amen. Amen.